Witajcie na kolejnym zlocie i z kolejnym tematem. Temat, jak widzimy tutaj, jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy wy widzicie w nim coś interesującego, ale ten temat będzie mówił o naszym życiu. Prostujcie drogę pańską. Droga Pana nie jest krzywa. To są nasze drogi krzywe i mamy je wyprostować, aby się nasze ścieżki, nasze drogi stały drogą pańską. Chcę tylko się wytłumaczyć, że jestem w okularach. Nie udaję tutaj generała, ale po prostu ktoś mnie w niedzielę wieczorem, wracając z dworca w Warszawie, potraktował kastetem. No i tak mi rościło potężnie oko, że ono dzisiaj by było dla was nieprzyjemne do oglądania. Ale ja przez nie troszkę widzę. No i dlatego też muszę tak być. Otwórzmy Psalm 37 i wiersz 5. To będzie taka podstawa tego wykładu, którym jest pierwszym z wykładów na tym zlocie. I ten mój wykład ma dać taką podstawę biblijną tematowi, jaki jest hasłem naszego zlotu. Natomiast taki werset, który kiedyś komuś przyświecał, gdy też i mój temat określał, to jest Psalm 37, wiersz 5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. I tu w mojej Biblii mam napisane wiosna 1963. Czyli to było lat temu 35. Wtedy właśnie się zastanawiałem, kto ma być moją żoną. Która? Ja o tym mówiłem w szczegółach na kolejnym zlocie, na wcześniejszym zlocie, więc teraz nie będę tego opowiadał w szczegółach. I właśnie Pan mi wtedy dał ten werset. Z kolei ja ten werset dałem tej dziewczynie, z którą wtedy chodziłem. I ona jest moją żoną już 31 lat. Będziemy za kilka dni obchodzić naszą rocznicę 31. I tam było powiedziane, powierz Panu swoją drogę. I co właśnie oznacza ten wyraz droga? Przyznam się, że nie sprawdziłem w konkordancjach, w komputerze, ile razy ten wyraz droga w językach oryginalnych występuje w Starym i Nowym Testamencie, ale bardzo dużo razy, wiele razy ten wyraz droga się pojawia. I nie dziwmy się, dlatego że starożytni, też i Semici, to byli ludzie koczujący, oni ciągle wędrowali, ciągle podróżowali, to były ludy pasterskie koczujące. Nomadowie. Dla nich pojęcie droga to nie jest jak nasza autostrada, jak nasza droga nawet taka żużlem i z drzewami, które rosną z boku. To były bezkresne połacie. Musieli iść, orientując się po gwiazdach. Musieli iść, mając jakieś przewodnictwo. I właśnie wyraz droga ma kilka znaczeń. Oprócz tego dosłownego znaczenia, ma również znaczenia przenośne. I pierwsze z nich to nasze życie. Wszyscy znamy pewnego człowieka, który musiał opuścić warunki superkomfortowe i na zlot przyjechać. Gdy Pan do niego powiedział, a to jest 12 rozdział Biblii, a więc pierwsza Mojżesza, wyjdź z ziemi swojej, od swojej rodziny, z domu twojego ojca, do ziemi, którą ci wskażę. Czwarty wiersz mówi, Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Wiersz drugi nam powiadał, to 12 rozdział 1 Mojżesza, że cię uczynię wielki naród i ci będę błogosławił. Uczynię sławnym twoje imię i staniesz się błogosławieństwem dla innych. I potem też Bóg zmienił mojego imię na Abraham, czyli ojciec wielu narodów. Nazwany jest też również ojcem wierzących, wszystkich wierzących. I on Bogu uwierzył. Zabierz swoją drogę. Bóg jest alfą i omegą, ale też i każdą literą środkową. On jest początkiem i końcem. On jest Bogiem suwerennym. On inicjuje. On prowadzi w trakcie i on jest przy finiszu. A więc warto jest Stwórcy zaufać i zawierzyć. I Abraham zawierzył. Nie chcę oczywiście o nim teraz mówić. Mówimy cały czas o drodze, więc będziemy zostawiać poszczególne osoby, mimo że Są to tematy frapujące. W tę drogę wyruszył i cały czas Bóg go tą drogą prowadził. A więc jego całe życie nazwane było drogą. Trzynasty rozdział i wiersz 21 tej samej, czyli następnej księgi, przepraszam bardzo, następnej księgi, drugiej Mojżesza, 13 rozdział, mówi nam o pewnym doświadczeniu, jakie mieli Izraelici. Jak wiecie, kiedyś pod wodzą Mojżesza musieli wyjść z Egiptu. To nie były warunki super komfortowe. Abram tak, a oni opuszczali dom niewoli. I ruszył Mojżesz. I szli. Śpiewamy pewnej pieśni, prawda? A więc szli i Mojżesz tak ich prowadził, jak Pan mu nakazywał. I oni czegoś doświadczali. 13 rozdział, wiersz 21. Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, by im świecić, że mogli iść dniem i nocą. Nie wiem, co z tego jest najważniejsze. Czy ten obłok, czy słup ognia? Jak myślicie, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest co? To, co tam mówi siostra, a Pan szedł przed nimi. Ważny jest ogień, ważny jest ten obłok, ważny jest cień. Zobaczcie, co się działo, 14 rozdział, 19 wiersz. Co zaraz mamy? A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi tak, iż wsunął się między Egipcjan, obóz Izraela. I z jednej strony ten obłok był ciemnością, a z drugiej strony rozświetlał noc. Fajny obłok, zobaczcie. I się nie zbliżyli przez całą noc jedni do drugich, a więc rozdzielił ich. Zrobił tak zwaną linię demarkacyjną. I tym oświecał, a tym zacieniał. Ale to był fajny obłok i warto o nim mówić, ale to nie było najważniejsze, to było ważne. Najważniejsze było to, że Pan szedł z nimi, bo można mieć obłok, można mieć słup ognia, ale bez Pana. I co wtedy? A więc najważniejsze jest, że Pan jest z nami. Powierz Panu swoją drogę. A On ci też da i obłok, i ogień, co potrzeba, nawet i pijaka, żeby cię walnął w oko. A więc są to ciekawe sprawy. Ja was zachęcam znów. Zobaczcie, że ja nie robię wykładu, tylko wam cały czas podsuwam myśli. Bo wykład wam zrobi Duch Święty. Gdybyście chcieli rozmyślać. Piąta księga Mojżesza, rozdział 8. Ten rozdział lubię. Szczególnie go czytam 31 grudnia, tak zwanego Sylwestra. A się dlaczego? Tam nie ma mowy o zabawach. Tam jest mowa o czymś bardzo ważnym. Piąta Mojżesza, 8 rozdział. I oczywiście nie będę tego rozdziału czytał, bo jest ciekawy. Mimo, że jest ciekawy, nie jest za długi, tylko wam podsunę pewne myśli, a już później sobie sami z Duchem Świętym porozmawiacie i się dowiecie reszty. Stosując do własnego życia. Na przykład drugi wiersz. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni. Najpierw tę myśl. Po pustyni. Na pustyni nie ma dróg wyraźnych. Dzisiaj już są, ale wtedy nie było dróg wyraźnych. Na pustyni też, gdy jest piasek, to wiecie, że tu jest góra, tam jest wzgórze, tu jest dolina. Za 3 godziny albo za 2 dni jest odwrotnie. No więc trudno jest ocenić i można zabłądzić bardzo łatwo. 40 lat wędrowali po tej pustyni. Pan ich tą drogą pustynną prowadził. I właśnie był tego cel. Idziemy dalej, drugi wiersz, połowa. By cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. No i dalej jest mowa o tym, jak Bóg ich ćwiczył i tak dalej, i tak dalej. A więc ta droga 40-letnia przez pustynię, gdy Pan ich prowadził, gdy ich ochraniał, gdy ich wytracał, I w końcu powiedział, że wszyscy do dwudziestki przejdą, wejdą, a od dwudziestki w górę muszą pomrzeć. To wszystko się działo w tej drodze, w ich życiu. Miały pokolenia. W takim celu. I to jest powiedziane, by poznać, co jest w twoim sercu. Kto z was zna samego siebie, niech podniesie rękę. Jedna osoba na około 600 obecnych, bo jest więcej. Ja siostra nie zna historii filozofii, prawda? Już też powiedział, że wiem, że nic nie wiem, na przykład. A inni znów hasło poznaj samego siebie. I to na uczelniach, na proszach swoich uczelni filozoficznych pisali poznaj samego siebie, bo to jest tajemnica. Nikt nie wie, kim jest człowiek, mówi nam list do Koryntian. Prócz Ducha Bożego, który w nas jest. Prócz Ducha Ludzkiego, który w nas jest. Nikt nie wie, kim jest człowiek. Co jest najprzewrotniejsze i najbardziej zdradliwe w tym świecie? Bagno. Idziesz po łące naraz, prawda, tap, tap, tap i już jesteś po pas, już niżej. Bagno jest najzdradliwsze. Co jeszcze? Bagno jest tylko zdradliwe. A najzdradliwsze jest to, co mówi teraz i ta siostra. Ludzkie serce. Twoje serduszko takie właśnie ładne. Serduszko. Szczególnie walentynki, prawda? Te serduszka rozdajemy. Najzdradliwsze rzeczy rozdajemy walentynki. I następne walentynki sprawdźcie, czy znów tamten, który wam dał serduszko pokazał, albo tam nakleił na czole, czy rzeczywiście on jest dzisiaj waszym przyjacielem, narzeczonym i tak dalej. Czy dzisiaj po drodze już tam nie było ich kilku i tego jednego upragnionego nie można spotkać. A więc najzdradliwsze, najprzewrotniejsze jest ludzkie serce. I dalej jest tam powiedziane również, jeśli chodzi o to serce, to jest Księga Jeremiasza, że Bóg każdemu odpłaca według jego postępowania, jego uczynków. Ja sobie nieraz rozmyślam, ja bardzo lubię rozmyślać. Jak sobie siedzę i myślę tak. Jeśli ja na przykład wiem, co jest w komputerze, mam kolegę, który się dobrze na komputerze zna, ja mówię, słuchaj, nie chodzi to, a tam jest to i to, telefonicznie, ja to biorę rzeczywiście, poprawiam i już mi działa. Więc on wie, co tam jest. Raz nie wiedział. Wszystko, co kazał, zrobił. Czy tam działa wiatraczek? Sprawdziłem. Działa wiatraczek? No ale on mi tam przerywa, prawda, coś tego. No i w końcu musiałem sam dojść. Zajrzałem, a tam wisiał taki jeden kabelek, prawda, opadł. Nie? I tego wsadziłem, zresetowałem, jeszcze raz ruszyło. A więc możemy zawsze przypuszczać, co może być i dojdziemy do tego. Jeśli raz Bóg wie, że w tej pięknej dziewczynie jest serce takie, że ona zrobi to, że będzie złoty, to, ten taki mały Adolfek leży, prawda, u mamy swojej na tym. I tyle ludzi zginie, taka będzie wojna, to wszystko, i Polacy, i komunizm. Prosto tego jednego małego Adolfka, lepiej go od razu, tak naprawdę, jak komara. I już nie ma Adolfka, i nie ma wojny drugiej. To byłoby najprościej. A tymczasem Adolfek sobie rośnie. Chodzi do szkoły, do kościoła. Jak ktoś nie wie, to był katolik austriacki, bo nieraz mówią, że to był protestant. No akurat pechowo był katolikiem. A więc, a to nieważne oczywiście, tylko że nieraz ludzie tak mówią w dyskusjach, potem już się... No ale... No i teraz nadchodzi kres. Wszystko runęło w ciągu 5 lat. Oczywiście on dłużej był politykiem, ale te 5 lat wojny. I musi podjąć decyzję. Samobójstwo. Wszystko mu runęło. Haniebna śmierć. Więc Bóg nie może wcześniej. To się wszystko musi objawić. Na polu rośnie i pszenica, i żyto, i życica. Bo konkord to jest polski wyraz, ale on nam tego nie oddaje, a po grecku jest zidzania. To jest życica. To jest taki chwast, który podobny jest do młodego żyta. Ale potem on zostaje już tego wzrostu i takiego kształtu. Ma miękkie też te swoje owoce. A żyto wyrośnie wyższe, potem takie zrobi się żółte, wiesi, prawda, i tak sobie wisi. I jest łatwo odróżnić. Ale póki to rosło, nie można było odróżnić. To powiedziane jest, poczekajcie do żniwa. Czasem trzeba poczekać. Sprawy ukryte wyjdą za jakiś czas. Gdy wyjdą, możemy dopiero osądzić. Musi być 2-3 świadków, aby kogoś osądzić. Nie można wcześniej, gdy nie wyszły. A więc Bóg nas musi prowadzić drogą. Podczas tego naszego życia nas upokarza, morzy głodem, też i karmi manną. Pomyślałem sobie, no karmić mannę, jeść mannę i tego być karmioną, to jest fajna rzecz, nie? A nie, to nie jest fajna rzecz. Być na czyjejś łasce. Jak byłem mały, to zawsze mówiłem łaski wez do mnie. Nie lubiłem nigdy łaski, ja zawsze byłem sam. Kazio Samoś nazywali mnie. Ja zawsze byłem sam, wszystko sobie sam. Do dzisiaj żona mówi, że ty wszystko zawsze sam. Ja nie lubię, mnie obsługują, wszystko robię sam. Oczywiście to jest dobrze być samodzielnym człowiekiem, ale ile w tym pychy może być? Czasem przyjąć od kogoś coś, to wolę dać niż wziąć. To się przełamać. A więc Bóg nas upokarza, ale też przez to, że nas poniża, ale też i czasami, gdy nas wywyższa, też nas w ten sposób upokarza. Ale to różnie bywa. W każdym razie, aby dać ci poznać, abyś zrozumiał, abyś sam doszedł do wniosku, to plus nastanął, jaki jesteś. Jestem plus, 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 minus, minus, minus. Bilans 50-50. No i teraz te minusy cię mogą zdołować, że pójdziesz jak Adolf, jak Saul, pierwszy król izraelski. Albo możesz być jak Saul, apostoł Paweł na przykład. Więc możesz wybrać teraz. Jak Judasz, na tyle plusów, jeden minus i coś zostało. A więc teraz wybierz. Panie, dziękuję Ci, że mnie upokarzasz. Panie, dziękuję Ci, że mnie prowadzisz dolinami, wzgórzami. Dziękuję Ci, że cały czas doświadczasz mnie, że mogę poznać samego siebie i przez to te moje minusy mogą nabrać cech plusa. Bo Twoja prosta się pojawi i w moim poziomie pojawi się Twój pion i będę plusem. I Pan zamieni minusy na plusy. Przykładem jest apostoł Paweł, były faryzeusz i prześladowca Kościoła. Ale to jest ciekawy rozdział, polecam go, ale my idziemy dalej. Nasze życie to jest jeden z symbolów, znaczy droga jest jednym z symbolów tej sprawy. Druga rzecz to sposób życia. Sposób życia. A więc nie samo życie, ale też jak żyjemy. I to jest temat równie pasjonujący, a może nawet jeszcze bardziej, bo być może nie wszyscy tę sprawę dobrze znają. Mam otwartą piątą Mojżesza, prawda? Fajnie. Rozdział piąty. I wiersz ostatni. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło, abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. A więc mają obiecanki, że jak byłem mały, to zawsze mówili obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Bóg nam nie daje obiecanek. Ludzie dają obietnice, które się stają obiecankami, ale wszystkie Boże obietnice zostają na zawsze obietnicami, które się spełniają. A więc Bóg im dał obietnicę. Coś, co jest pewne. Abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie, aby się wam dobrze powodziło, abyście zachowali życie w takim szerokim zakresie, nie tylko życie, gdy chodzi o egzystencję, ale w pełnym zakresie. Ale by to się stało, te trzy obietnice, te trzy dobre rzeczy, to się coś musi w naszym życiu dziać. No powiedzcie mi, co się musi dziać? Wiersz 33, 5 Mojżesza, 5 rozdział. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan Bóg Wszechświata, tak? Napisane wasz Bóg. To jest bardzo ważne. Wasz Bóg. Narody szukają tego i tego, tego, ale wy, wasz ojciec wie. To jest bardzo ważne. To nie może być Bóg uniwersalny. To musi być twój Bóg. Tak teraz mówimy, tłumacząc z angielskiego dosłownie, taką kalkę językową, uczyniłam Jezusa moim Panem. To Jezus ciebie uczynił swoją owieczką. Kto tu kogo uczynił? A to jest takie, wiecie, no, z angielskiego przetłumaczenie dosłowne, że to ja zrobiłam. Chodzi, że podjęłam decyzję, powierzyłam Panu swoje życie, swoją drogę. A więc wiemy, o co chodzi, więc nie będziemy się już kłócić o sposób tego wyrażania. Ale to jest nasz Bóg osobisty. Mimo, że on jest Panem Wszechświata, stał się moim osobistym, bo ja opowiedziałem się co do Jego woli, co do Jego wymagań. Idźcie tą drogą, jaką Pan wam nakazał, dokładnie. To jest temat rzeka, znów to by nam godzinę zajęło, sprawa dokładnie. Taki punkcik, prawda, tak dokładnie wszystko, że aż mamy dosyć takiego, wszystko dokładnie. Jeszcze Pani tutaj napisze, jeszcze Pani tutaj. To E jest niewyraźne, to jest i tak cały czas, że człowieka, wiecie, no, już nie może wytrzymać, bo to jest taki bardzo dokładny. No ale są sprawy, które muszą być zrobione dokładnie, nie w taki sposób punkcikowy. Na przykład taki Dawid. Mąż według serca Bożego. Ale łajdak, nie? Łajdak. Możemy tak zabrać żonę temu człowiekowi, który tam walczy. Ten śpi pod jego drzwiami, jak pies, mimo że jest za zasnym żołnierzem i potem go posłać na śmierć. To jest łajdactwo, tak czy nie? Powiedzmy to otwarcie. To jest draństwo. Ale Dawid cały czas był mężem według serca Bożego. Na czym polegało to, że on był tym mężem serca Bożego? Że gdy mu ten grzech uświadomiono, gdy prorok przyszedł i w specjalny sposób, przez przypowieść, mu powiedział, i Dawid się oburzył jako były pasterz, zabrał mu owieczkę, śmierci jest godzien ten człowiek. O, i on wiedział, co znaczy mieć jedną owieczkę, jak o nią walczyć. To był pasterz, który walczył o jedną owieczkę. On miał cały czas Boże serce, Boże podejście do życia, Boży sposób życia miał cały czas w sobie. I nagle, gdy słyszy, ty jesteś tym mężem. Dawid zareagował jak Dawid, a nie jak król. Jak pokorny człowiek. Jak ktoś, kto się liczy ze swoim Bogiem. Tak, zgrzeszyłem. Zamiast klasać w dłonie, wpada straż, weźmijcie, tam ściąć do lochu i cześć, nie ma sprawy. W ogóle nawet nikt by o tym nie wiedział. A to wszystko jest opisane. Potem Dawid leży, rozdarte szaty, popiół na głowie, pokutuje, słudzy chodzą dookoła i cisza, cisza, bo król tego dziecko zmarło, to jest teraz jak powiedzą, to się powiesi chyba, nie? Więc nie mówią mu. No co z dzieckiem? Nie mówią mu. Tacy są, no już boją się, bo króla kochają, taki fajny człowiek i gra na gitarze jak Bigda. I mówią, dziecko zmarło. Chwała Bogu. Król się przebrał, wziął kąpiel, prawda, no nie ogolił, bo miał brodę, ale może przystrzykł, prawda, namaścił. Oni zdumieni są, bo jemu zależało na Bogu. Bóg go ukarał, dotkliwie ukarał, kochał to dziecko, chciał, żeby żyło. Ale bardziej miłował Boga niż własną reputację, niż własne życie, dlatego się ukorzył. Ukorzył się autentycznie. To nie była gra, czy teatr jednego aktora. Autentycznie. On taki był. Aby jego odruch, gdy Absalom zginął. Nieprzyjaciel. Wiemy, chyba wszyscy wiedzą, nie muszę tego opisywać, a jak ktoś nie wie, to proszę bardzo, polecam mu księgę ksiąg. Niech sobie czyta i będzie wiedział. I właśnie gdy Absalom narobił tyle draństw i wreszcie go dopadli, i wreszcie już będzie pokój i nie będzie niebezpieczeństwa rozdarcia królestwa, król zapłakał. Mówią, królu, no, wybacz. To myśmy z takim poświęceniem walczyli, żeśmy go dopadli wreszcie. Królu, wybacz. Dam hetman Saulowy zginął skrótobójczo. Król zrobił wielką żałobę. Byli zdumieni. Jak on postępuje? Jakoś zupełnie inaczej. Ale on miał miękkie serce. On miłował człowieka jako człowieka, mimo że nie lubił jego postępowania. To był mąż według Bożego serca. Gdy potem był inny grzech, gdy policzył Izraela i Pan mówi, wybierz trzy kary, mówi, wezmę tę karę, bo ona jest z ręki Pana, nie z ręki człowieka. Niech Pan mnie karze. A więc nawet nasza reakcja na grzech, nasz osobisty grzech wykazuje, jakim jesteśmy człowiekiem, jakie jest nasze serce. Czy według Bożego serca, czy też według diabelskiego serca. Dlatego nieraz w zborze, gdy byłem pastorem, teraz jestem okręgowym, mam różne te sytuacje, jak sobie rozmawiamy i różnie. Czasami kogoś trzeba przytulić, prawda, i wtedy to pomoże. A czasem trzeba kogoś uderzyć. Tak lekko, nie bardzo. Nie chodzi, żeby mu kręgosłup przetrącić. Nie. Tylko, żeby poczuł. I jak on zareaguje? Jak warknie, to znaczy, że wilk. Ma wilcze serce. A jak schyli głowę, pan dał, pan wziął, nie będzie pańskie imię uwielbiony, jak powiedział Hiob. On to jest owieczka. Jest szansa. A więc nasza reakcja wykazuje, co jest w naszym wnętrzu. To serce najprzewrotniejsze może być przewrotne, a może być też i odwrotne, czyli pełne Ducha Świętego i pełne Bożej drogi. Kochani, pójdziemy chyba dalej. Tu śpiewano dzisiaj Psalm 128, wiersz pierwszy. Psalm 128, wiersz pierwszy. Błogosławiony każdy, tam było mąż, według innego przekładu, w pieśni, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. A więc, który żyje na Boży sposób. Kroczy Jego drogami, gdy chodzi o sposób myślenia. O tym powiemy trochę później. Gdy chodzi o sposób interpretowania tego, co widzi. Na przykład możemy widzieć, że ktoś się skrzywił, aha, nie lubi mnie, aha, zły jest na mnie. A nam dokładnie przyjdzie, że boli go wątroba. Ale nasz sposób też i odbierania różnych zjawisk zdradza, czy nas są drogi pańskie, czy też mamy własną drogę. Który chodzi drogami Pana i się go boi, boi się Pana, a więc szanuje Pana, liczy się z Nim. To jest bardzo ważne, liczyć się z tym, którego nie widać. Ale mieć pewność, że On cały czas jest ze mną, liczyć się z Nim. Wtedy człowiek nie może ukraść, mimo że nikt nie widzi, no bo On widzi. Nie może nawet pomyśleć cudzołożnie, no bo On i te myśli zna. Więc cały czas jesteśmy pod, jedni powiedzą pod kontrolą, a inni powiedzą pod opieką. Tak nieraz myślałem właśnie też nad tym, gdzie jest różnica między kontrolą a opieką. Gdzie idziesz? Do Kaśki. Kiedy wrócisz? No, miałem zamiar o 23. No, o 22. Dobrze, idź. A, wróć. Telefon został do Kaśki. Telefon został. Idziesz. Kontrola taka, telefon. I odwrócę. Żałuję, że nikt mnie nie kontrolował, gdy szedłem z tego dworca. Żeby było pusto na ulicy. Potrzebny był mi ktoś, żeby mi pomógł, żeby się zajął tym pijaczkiem. Żeby z nim porozmawiał, żeby go może przytulił. Ja miałem ręce zajęte, no nawet nie miałem głowy do tego. No. Potrzebna jest opieka. I teraz ojciec patrzy, jest 15 po 10. No i wziął pieska i idzie na spacerek naprzeciw synka. Bo wie, gdzie ta Kaśka mieszka, prawda, i tak dalej. No i idzie. No i idzie 5 zbirów. I synek tam idzie. No ale też jest ten mężczyzna z tym pieskiem. A to taki pies, jak wiecie. Dzisiaj jest na liście psów morderców. No i ci zbirowie, prawda, omijają i chłopczyk przechodzi. Nic się nie stało. Tato, potem wyszedł. Ja bym sobie doszedł. No dobra, trzeba było dać spróbować. A potem dopiero by prosił tato wyjść naprzeciw. A więc opieka czy kontrola? To zależy od naszej pokory, od naszej miłości, zażyłości, od tego, jak postrzegamy tę osobę, która się nami opiekuje. A więc bać się Pana, znaczy się z Nim liczyć i wykonywać to, co Jemu się podoba. Psalm 119. Bardzo fajny psalm. Warto go na pamięć wkuwać. Szczególnie, gdy mamy głupie myśli. I pierwszy wiersz tego psalmu powiada: błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. A więc życie nienaganne, oczywiście bez przesady. Bo są ludzie, którzy cały czas rozmyślają, że musi być nienaganny. Taki zupełnie, prawda, no, sterylnie wszystko, prawda, jak nasza w Australii czy w Ameryce, w ogóle muchy nie zobaczysz. I przyjeżdża mój kolega, wchodzi do mojego domu. Tato, muchy, mucha, zobacz, mucha leci. Ja mówię, to jest zwierzę, ono z nami żyje, to jest domowa mucha. A więc ta nienaganność będzie względna. Tak? Nasze czyste ręce są względnie czyste, prawda? One są czyste. Ja przed chwilą przed wykładem byłem specjalnie je umyć. Ale one są względnie czyste. Gdyby trzeba było teraz dotykać mojego oka, to bym nie zrobił tymi rękoma. A więc wiedzieć, że mogę się starać jak najbardziej i tak Bóg zobaczy, jeżeli zobaczył anioła, to i we mnie zobaczy, ale On mnie usprawiedliwia nie z moich uczynków. On mnie usprawiedliwia dlatego, że Chrystus jest moim ubraniem, moim przykryciem, moją sprawiedliwością. A więc nienagannie, czyli starać się na ile możesz. To jest nienaganność. Doskonałość, rozwijać się, dążyć cały czas, nie zatrzymywać się i to jest doskonałość. Doskonałym nigdy nie będziesz, dopiero w niebiesiech, ale dążenie do doskonałości jest doskonałością. A więc ta nienaganność, żebyście wiedzieli, nie chodzi o sterylność, chodzi o normalne, higieniczne, wspaniałe życie z Chrystusem. Ale idziemy dalej. Którzy postępują według zakonu Pana. Wyraz postępować. Tak to chcę podkreślić. Kroczyć. Prostujcie drogę pańską. Kroczyć drogą pańską. Więc biegać drogą pańską, tak? Biegu dokonałem. Biegnijcie w tej walce. A więc po pańskiej drodze różnie. Jedni się wloką, inni biegną, inni kroczą dostojnie, a inni idą tak normalnym chodem marynarskim, prawda? Albo jakiegoś innego lumpa idzie. No w każdym razie różni idą, jak im tam ich kręgosłup pozwala. Ale wyraz postępować po grecku na przykład oznacza wykonywać tę samą czynność. W kółko się kręcić. A więc nasze czynności zwyczajowe, które się powtarzają. Nasze rzecz, wszystko to jest rzecz odruchem. Zamykamy drzwi, do mieszkania schodzimy i w tramwaju się zamknąłem drzwi. Nie pamiętam. Czy żelazko wyłączyłem? Nie pamiętam. I teraz człowiek, bo robimy rzeczy odruchowo. Dlatego też i nasza nienaganność musi być taka, nasze serce musi być takie, żebyśmy nawet odruchowo zareagowali właściwie. Zareagowali po Bożemu. Oczywiście w tym nam pomaga nasz sublokator czy lokator. Jak myślicie? Nie. Nawet nie lokator. Czy sublokator. Ja myślę o Duchu Świętym. On nas mieszka, tak? Kto jest dzieckiem Bożym, ten, kto mieszka Duch Boży. Właściciel. No a co z twoim mieszkaniem? Darowizna. Proste, nie? Daliśmy w darze Bogu. Powierz swoje życie, daj Mu w darze. Zrób cesję, spisz to, prawda, na kogoś drugiego. I On jest raz właścicielem w twoim domu, w twoim sercu. I czy nie jest dobrze? Wspaniale, to jest w ogóle bardzo dobrze. Ja nie wiem, czy ktoś mówi, że dobrze. Kochani, a więc, którzy postępują zgodnie z tym, jak ten nasz właściciel, ten, który tam z nami mieszka, jak mówi nam list do Rzymian, że Duch Boży z naszym duchem sobie rozmawia, przy kawie, jak ktoś lubi, przy herbacie, prawda, przy Pepsi, przy wodzie mineralnej, sobie tam siedzą i rozmawiają cały czas. I to jest ciekawe. Właśnie to, co ja mówię, że lubię sobie porozmyślać, to właśnie na tym polega, że sobie siadam i zaczynam zastanawiać się nad tą sprawą. Jak to jest z tym ludzkim sercem? I mi przychodzą myśli różne z Biblii, ja sobie biorę i wtedy powstają konspekty. Wtedy piszę sobie konspekty właśnie to, albo jak w samochodzie, to mam taki mały dyktafon, nawet tu mam ze sobą, i biorę i nagrywam. To są ciekawe rozmowy z Duchem Świętym, który w nas mieszka. Jakiś artykuł gdzieś tam dorwę, prawda? Jest! I już ten artykuł, ja tu mam taki z polityki, wyrwałem jeden, o, prawda? I już jest fajna ilustracja do czegoś. Cierpienie jest wstrętne. A miałem kazanie ostatnio w moim zborze, pochwała cierpienia. No i tutaj właśnie felietonista pisał o cierpieniu wstrętnym, ciekawe sprawy. Jak to kazanie wygłosiłem, prawda? Właśnie się podzieliłem. Jedna z sióstr w zborze, to jest zbór nieduży jak na razie, było nas osób około 20 na nabrzeństwie, a to wszystko jedno, prawda, ile osób jest. Ale wszyscy słuchali. Ja siostra się modliła i potem już mówiła w ciągu tygodnia, że to ją zmieniło. Jej stosunek do męża, to wszystko zmieniło to, co usłyszała. Zupełnie inaczej sobie wszystko dotychczas układała jako silna kobieta, bo rzeczywiście jest bardzo taka silna, przedsiębiorcza i fajnie. Ale ją to jednak zmieniło. I stąd właśnie musimy z Duchem Świętym rozmawiać. On musi w nas być cały czas. Mówi, nie rusz tego, nie patrz po raz drugi. I masz wielką chęć, ale nie patrz, spokojnie jedziesz dalej. Pokaż mu, że jest taki, prawda, bo tam cię wyprzedził i potem frontił na ciebie. Nie pokazujesz mu, tylko pokazujesz mu, prawda, tego, tylko pozdrawiasz. No i tak cały czas, no. To wszystko robi Duch Święty w nas, abyśmy postępowali nienagannie. No, o czym dalej można byłoby jeszcze mówić? Psalm pierwszy jest bardzo ciekawy. Psalm pierwszy. Znacie go, czy nie znacie? I oczywiście mówimy o drodze. Pierwszy wiersz powiada, że ktoś jest szczęśliwy, bo nie idzie za radą niektórych i nie stoi byle gdzie. A więc szczęśliwy mąż, kobieta oczywiście, ale szczęśliwy człowiek w tym znaczeniu, a kobieta też jest człowiekiem, od niedawna. Dobra, leczę sobie. Który nie idzie za radą bezbożnych, a więc ludzi, którzy nie znają Boga, a udzielają rad. I siedzisz, prawda, z tym, no, nie znam tych tytułów, różnych, Tina czy inne, prawda, tam siedzisz z tym, tego czytasz, w taki sposób, takie. Jak się tym karmisz, prawda, to też potem będziesz miał tą sieczkę w swoim życiu. Czy tam chodzi o biznes? Tam jest jedna kalka w Niemczech, prawda, i na kilkanaście języków potem tylko wstawiają moduły, prawda, stawiają tylko jakąś tam treść, tą samą treść. I to, co przeżywała Katrin, przeżywa i Kasia, co przeżywa tam jakaś inna. Wszystkie przeżywają to samo, prawda, mimo że są z różnych krajów i tak dalej. A więc trzeba uważać. Niech bezbożni nam rad nie udzielają. Mogą być dla nas jakąś czyli coś rozjaśnić nam mogą, ale niechaj nie będą dla nas ludźmi czy istotami wiodącymi. Nas wieść musi Bóg. Jego Słowo, Duch Święty. Oni nam mogą najwyżej to uzupełnić, coś rozjaśnić, dać jakiś przykład. I nie stoi na drodze grzeszników. Nie jest powiedziane, że kroczy. Tym bardziej, że nie biega po drodze grzeszników. Nie, on tylko stoi. Tylko stoi, przebiera, prawda, i no chciałby, ale się boi, bo pastor patrzy, bo nie wypada. I tak nawet nie wolno stać na drodze grzeszników. Bo, szósty wiersz. Pan troszczy się o drogę swoich dzieci, usprawiedliwionych w Jezusie Chrystusie. O drogę sprawiedliwych On się troszczy. Zaś droga bezbożnych, tych, którzy bez Boga sobie sami sterem, żeglarzem i okrętem, ich droga, ich życie, ich pomysły, ich plany, ich wizje, dokąd prowadzą? Donikąd. Kolumb jechał w tę stronę, myślał, że odkrywa to, a odkrył coś innego i potem ich nazwał Indianie. I potem my idziemy w Londynie ostatnio, gdy byliśmy na pierwszym tygodniu lipca. Ja mówię, o, sklep indiański. Tam pisze Indian, prawda, shop, albo tam Indian restaurant. A to jest hinduskie. Hinduskie. Pomyliło się wszystko, prawda? Jakoś trafił, bo by płynął, to by przynajmniej trafił w to samo miejsce, skąd wypłynął. A tu napisane, że nawet nie trafi w to samo miejsce. Droga zaś bezbożnych, tam jest hebrajski wyraz, zanika. Nagle zaniknie. Nagle jest bezdroże, nagle nawet nie przepaść. Po prostu nic. To jest okropne. No przepaść, bo ktoś zginął, pogrzeb, no i tak dalej. A tutaj, no nic. I ja ten hebrajski wyraz zaniknął, czyli właśnie, że zanika, zrozumiałem kiedyś, usłyszałem to, taki byłem zaskoczony, bo ani się rozbija, no nic. To najgorsze, nie? Bezcelowość. Ale z kolei Pan się cały czas troszczy o drogę sprawiedliwych. No i tu mamy już nowy temat, za chwilę do niego dojdziemy. Dwie drogi, temat dwóch dróg. I Mateusz, który rozdział o tym mówi, Mateusza, o dwóch drogach? Nie wiecie? Zapamiętajcie, w kazaniu na górze. A to są rozdziały 5, 6 i 7 i w rozdziale 7 oczywiście wiersz szczęśliwy, bo 13 właśnie mówi o ciasnej bramie i o szerokiej bramie. Potem jest o ciasnej i wąskiej drodze. A więc są dwie drogi. Droga ciasna, wąska, brama ciasna, brama wąska. I teraz okazuje się, że wielu chodzi przez szeroką, przestronną i idzie nią, a wielu, niewielu tylko znajduje. I wczoraj Janusz śpiewał właśnie też i o tym, no, że trzeba się zdecydować, trzeba wybrać, trzeba odnaleźć. On się dziwił, dlaczego ludzie tego nie chcą, co jest najlepsze. I tu właśnie jest to opisane. Robimy sobie przerwę do godziny 11. Całe 15 minut jest wasze. A więc skończyliśmy na ciasnej bramie i szerokiej bramie, przestronnej bramie. Która jest wygodniejsza? Wygodniejsza jest szeroka. Dlatego, że przez nią można nawet przejść z drabiną w poprzek. A przez ciasną to niestety trzeba drabinę rozebrać na części, przesunąć, sam się zgiąć i tak dalej. To na pewno jest wygodniejsza szeroka. Coś mi tego, nie wciskajcie ciemnoty. Ale jaka jest lepsza? Wąska, oczywiście. Skuteczność i skutek jest lepszy tej wąskiej, bo się muszę przez nią przedrzeć. Bo muszę drabiną troszeczkę w poprzek i ludzi raniłem dotychczas. Teraz muszę tak wziąć, tak iść delikatnie, żeby nikogo nie urazić, nie ranić, a z drabiny zrobić pożytek dla siebie i dla ludzi. I dlatego też wchodzimy przez tę bramę w sposób dosyć trudny, bardzo prosty, nieskomplikowany, ale trudny. Ewangelia Jana, rozdział 14. Ewangelia Jana, rozdział 14. I tam jest znany wszystkim wiersz 6. Ten werset najczęściej na naszych ścianach się znajduje. Jak ten werset brzmi? Ja jestem. Kiedyś Mojżesz usłyszał, ja jestem. Jak twoje imię? Jestem, który jestem. Ja jestem. I am, mówią anglojęzyczni. A więc Jezus mówi o sobie, I am, jestem. Ja jestem. Ale dalej wyjaśnia droga, prawda i żywot. Niektórzy znają ten werset chyba z tej pieśni, prawda jedyna, tak? Nie, odwrotnie. Znam ten werset z Biblii. Prawda jedyna. Jezus z Nazaretu tylko jest jedynie drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I sobie tu zakreśliłem ja i tylko. I to właśnie jest taka sprawa, no, niezbyt popularna i niezbyt współczesna. Tylko Jezus. Dlaczego tylko jedna droga? Nie może być tych dróg więcej? Dlaczego tylko Jezus, a nie również i Jezus? Teraz jest bardzo modny ekumenizm w znaczeniu nie chrześcijańskim, ale wielkich religii, religii świata. Ale niestety do życia wiecznego, albo istety, ale dla nich niestety, dla nas stety, do życia wiecznego idziemy tylko jedną drogą, bo tylko ta jedna droga przez Boga została ustanowiona i jedyny sposób, żaden inny. Jezus Chrystus, który za nas stał się grzechem, za nas umarł na Golgocie, dla nas wstał z martwych, wstąpił na niebiosa, zesłał swego wikariusza, zastępcę, Ducha Świętego, tylko Duch Święty jest wikarius filii Dei, czyli zastępca Boży. I Jezus przyjdzie po nas, po swój Kościół. A więc tylko On, jedynie On. I to jest dla wielu ludzi niewygodne. I stąd kuzyn Jezusa, też miał kuzyna, który miał na imię jak? Jan Baptysta, czyli Jan Chrzciciel, Jan Zanurzacz, tak dosłownie, to by nie był Jan Pokropiciel, tylko Jan Zanurzacz. I właśnie ten Jan się pojawił. Jakie były jego pierwsze słowa, jego kazanie? Mateusz 3 rozdział, pierwsze wiersze. Upamiętajcie się, pokutujcie w innych przekładach. Metanoeite po grecku. A więc przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Zmieńcie swój sposób myślenia w innych przekładach, taki bardziej, gdzie jest bardziej parafraza, wyjaśnienie. Bo się przybliżyło Królestwo Niebios. Podobnie też czytamy Ewangelia Łukasza, rozdział 3. Łukasz, rozdział 3, wiersz 4. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. to właśnie Jan Chrzciciel głosił trzeci wiersz, chrzest upamiętania, chrzest metanoi, chrzest wewnętrznej przemiany, by przygotować drogę pańską. A więc przygotujcie, to znaczy nawróćcie się. Nawrócić się znaczy wyprostować swoje ścieżki. Cały czas mówimy o drodze, ale nie mówimy o ścieżkach. Ja tu mam taki mały konspekcik właśnie o ścieżkach. I czy nam się ścieżki podobają, czy nie? Bardzo. Po nich się chodzi bardzo jakoś tak zdrowo. Boso, gdy idziemy, jesteśmy w górach, czy łąką. Ścieżki to jest fajna rzecz, prawda? No ale nie dla samochodu. Jeśli już, to na czterech kopytach, a nie na czterech kołach. A więc te ścieżki mają to do siebie, że nie są proste. One są zawsze tak, by ominąć przeszkody. Natomiast drogi, szczególnie w Ameryce i w Afryce, są proste. Oni najpierw narysowali drogę, dopiero potem budowali domy. Droga szeroka i prosta. Można zasnąć albo sobie włączyć automatycznego kierowcę, prawda, i jechać. I sobie rozmawiać i cały czas mamy 90 na godzinę i sobie jedziemy. I prosto jak strzelił. Natomiast u nas, szczególnie na południu, to wiecie, jak musimy jeździć. A też i w innych musimy omijać. A ścieżki są bardziej jeszcze kręte. I właśnie nasze życie, podobnie jak życie owieczek, które błądzą, które zbaczają ze swoich ścieżek, które pomylą ścieżki, bo tam nie ma informacji na ścieżka, że to jest ścieżka taka, droga jest taka, taka, ścieżka, nawet nie ma jej na mapie. A więc pomylimy sobie wszystko i wtedy musimy się nawrócić. Musimy wrócić. Musimy zmienić swój sposób myślenia. Musimy zrobić coś, aby wyprostować swoje życie. I stąd nawrócenie, metanoia, upamiętanie jest początkiem przygotowania swego życia, wyprostowania swego życia i powierzenia swego życia Bogu. Teraz przejdziemy do dziejów apostolskich. I one nam dostarczą pewnych informacji, nie wszystkich oczywiście, ale takich pewnych informacji, gdy chodzi o drogę. Czy wiecie, jak nazywali ludzi, którzy szli za Jezusem? A właściwie jak ich przezywali? Jaką dawali im etykietkę? A więc przezwali ich Chrystusowcy. Czyli należący do Chrystusa. Czyli zwolennicy Chrystusa. Tak jak na przykład gitowcy się mówi, nie? No, ale nie wiem, czy był jakiś Mr. Git. Zwolennicy jakiejś idei, jakiegoś sposobu życia. Szalikowcy. No nie ci, którzy lubią szaliki, prawda, w zimie, tylko wiecie już, o kogo chodzi. I ci wybijają jednym szalikiem, ci drugim szalikiem i się potem ładują. A więc Chrystusowcy, zwolennicy tej osoby, jego idei. Ale jest też inne jeszcze określenie, oprócz tego najbardziej znanego jako chrześcijanie. Dzieje 9 rozdział, 2 wiersz. Saul, pierwszy wiersz mówi, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, prosił arcykapłana o listy do synagog, by mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, by móc ich uwięzić i tak dalej. Zwolennicy drogi pańskiej byli jeszcze bez nazwy. Dopiero później nazwano ich chrześcijanami, przezwano ich. Ale określano ich, to są zwolennicy drogi pańskiej. W starym przekładzie Biblii Gdańskiej, tam też mają sprzedaż Biblii Gdańskiej, jak ktoś jej nie zna, to warto sobie ją wziąć. To jest taki dosłowny, dobry przekład. Z roku 1632, ile pamiętam. Tam jest nazwane ludzie tej drogi. I to jest bardziej dosłowne. To jest bardziej opisowo. Zwolennicy drogi pańskiej to jest bardziej opisowo. A tam jest ludzie tej drogi. A dosłownie po grecku jest należący do tej drogi. Będący tej drogi. To nie jest zgrabne, prawda? Ale przynajmniej oddaje sens. A więc ktoś, kto jest wrośnięty w tę drogę, kto jest utożsamiony, czy się utożsamia z tą drogą, bo Jezus jest drogą, po której się idzie i z którą się idzie, którą się ma w sobie, którą się ma przed sobą, za sobą. A więc być zrośnięty z tą drogą. A chrześcijaństwo to nie jest tylko religia, to nie jest klub, to nie jest stowarzyszenie, to jest rodzina, gdzie się człowiek urodzi i nie ma wyboru, gdy chodzi o matkę, ojca, braci, siostry. To jest dopust Boży, że mamy taką właśnie rodzinę. I to właśnie jest dopust Boży, że mamy Jezusa Chrystusa jako drogę i jesteśmy zrośnięci z tą drogą i nie mamy żadnego innego wyboru. To nie może być żadnej tolerancji. Albo, albo. I właśnie Piłat miał ten dylemat. Bo musi być bezstronny, ma prywatne zdanie, tym bardziej, że żona go tam naciska, prawda, bo w nocy miała jakiś sen i chciałaby zaprosić Jezusa na kawę, a tymczasem, czy na czaszę wina, a tymczasem tutaj go szykują na śmierć, więc mówi: słuchaj mężu, ale wiesz co, ci znów wrzeszczą, krzyżuj go, no to jakoś może, no może, słuchajcie, jest tu Barabasz, jest tutaj, no wiecie, co on zrobi, ten Barabasz, no, a Jezus, no przecież on, no do którego? Barabasza wypuść, Jezusa ukrzyżuj. I chłop nie miał wyjścia. Co byś ty zrobił? Oczywiście nam jest mądrze gdybać dzisiaj, a co wtedy? No ale pogdybajmy. Ty wstajesz i zamiast ręce umyć, jestem niewinny, krew jego i tak dalej. Kochani, stwierdzam, że ten jest Synem Bożym. Rezygnuję, zdejmuję tunikę, prawda, ewentualnie koronę, jeżeli ma, ale chyba nie miał korony, ale wieniec laurowy na pewno miał, więc zdejmuję, prawda, wiesza na kołku. Rezygnuję i pas, tak dalej. I ukrzyżujcie mnie razem z nim. Wtedy byłby człowiekiem jednej drogi, jednego umysłu. A tak był rozdwojony. Miał sympatię do tego człowieka, miał antypatię do Barabasza, ale musiał wypuścić człowieka antypatycznego, a musiał ukrzyżować człowieka sympatycznego. Ale był taki człowiek, który był królem i bardzo lubił Jana Chrzciciela. Bo Jan zawsze mówił mu prawdę. I on lubił człowieka, który mówi prawdę. Wszyscy szklili dookoła, a ten zawsze przyszedł i mówił prawdę. Ale jedna prawda mu nie pasowała. Że żył w cudzołożnym związku z tą kobietą, która była żoną jego brata. No i to nie bardzo, ale jakoś to... No i spójrzcie. I ten kompromis, jakim był w jego życiu, ta kobieta, która nie powinna być jego żoną, spowodowała, że ten, którego lubił, musiał go ściąć. A więc nie może być kompromisu. Musi być bezkompromisowość. Jeden z określeń nowotestamentowych mówi o nas: jesteście synami dnia. Jakie dziwne określenie, synami dnia. Synami namiotu jesteście na przykład. Synami trawy jesteście. Jakieś takie dziwne, nie? Synami dnia. A to jest pewna symbolika, pewna metafora. Ludźmi, którzy żyją w dziennym świetle, nie w nocnym, którzy wszystko mają jawne i tak dalej, i tak dalej. A więc są to istoty, które lubią światło. I porównajmy orła i nietoperza. Oba miłe stworzonka. No jeżeli już nietoperz, sowę weźmy, to będzie milsza od nietoperza, sowa. Przynajmniej mądra. Tak mówią. A więc nie może być kompromisu. I orzeł nie może pójść na urlop i się zamienić z sową. I teraz u niej będzie w jej daczy, a ona będzie tam gdzieś na jego wysokościach. Albo ciemność, albo jasność. I właśnie tu musi być to jednoznaczne określenie się. Piłat nie mógł tego zrobić i dlatego też przegrał. 18 rozdział dziejów, wiersz 25. Mówi nam o pewnym człowieku, który był gorliwy, pałał duchem, przemawiał, nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. O kim jest mowa? O kimś, kto był obeznany z drogą pańską. A więc prawie chrześcijanin. Prawie członek zboru. Nazywam takich ludzi sympatyk. Albo nie, lepiej przybliżony. To był przybliżony. Jemu brakowało tych jeszcze 5%, żeby było 100%. Brakowało mu tej kropki nad i. Ale był fajny. Był lepszy od tych, którzy siedzieli, prawda, jak martwy głaz i nic. A więc być obeznany z drogą pańską to za mało. Być teologiem to za mało. Trzeba znać Pana i potem być teologiem ewentualnie. Ale najważniejsze jest, by znać Pana. I stąd mu tam dosadniej wyłożono. Pewne małżeństwo się nim zajęło i mu dokładniej wyłożyli. I przeżył, i dogonił, i potem już szedł równo. Nie powiedziałem, że przegonił. Nie powiedziałem, że przegonił. Bo wszyscy do nieba wejdziemy tyralierą. Nie gęsiego się go. Mówi nam list Piotra, że dane wam będzie szerokie wejście do Królestwa Niebios. Bo każdy będzie stał obok. Nie będzie szedł najpierw ten, potem ten, najpierw biskup, albo tam kardynał, albo papier, albo kolejno, albo najpierw taki, albo inny, albo pastor. Nie. To na wycieczkę, jak jadą gdzieś, prawda, to najpierw idzie proboszcz, a za nim idzie reszta. Tam wszyscy wejdą razem jako bracia w Chrystusie, jako ludzie tej drogi. Będzie w jednej linii, z daleka będzie widać, to jest ta droga pańska z tych wspaniałych serc, wspaniałych ludzi. A więc wejdziemy do nieba tyralierą. Razem, jeden obok drugiego. Obok siebie, szeroką ławą wejdziemy. I właśnie tutaj mamy pewnego człowieka. I to był, podałem już tak, Dzieje 24-22. A Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i tak dalej. Po kilku dniach przybył, wierzę, czwarty ze skarżoną Druzyllą, która była Żydówką, kazał sprowadzić Pawła i się przysłuchiwał. Ale gdy Paweł zaczął mówić, 25 wiersz, o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks się zaniepokoił. Gdyby był człowiekiem tej drogi, to wszystkie sprawy jego życia byłyby uporządkowane. A tak on miał na sumieniu to i owo. I w życiu małżeńskim, i jako władca tej prowincji, miał na rękach swoich krew ludzi niewinnych. I gdy to usłyszał, to go napomniało i go zaniepokoiło. Co mógł zrobić z tym zaniepokojeniem? Zamienić obeznanie, nawet dość dobre, na poznanie drogi pańskiej. Nawrócić się, wyznać, jak to zrobił Dawid, mówiliśmy, jak zrobił Paweł, Saul. Panie, kim jesteś, Jezus? Co mam czynić? Jak ten dozorca więzienia. Mężowie, co mam czynić, aby był zbawiony? I tej nocy już zamienił obeznanie na poznanie. Ale Feliks liczył na łapówkę. Trzymał go 2 lata, bo chciał dostać forsy, ale i tak nie dostał. Ani zbawienia, ani pieniędzy za Pawła. A miał taką dobrą okazję. No, idziemy dalej. List do Hebrajczyków. Zobaczcie, że my tematu nie omawiamy tak dokładnie. Tylko bierzemy takie najważniejsze sprawy, kolejno idąc od pierwszej Mojżeszowej, jak przystało porządnie do końca Biblii. A więc rozdział 9 Hebrajczyków. I tam jest wiersz 8. Strona 1304, jak ktoś szuka w Starym Testamencie, to jest w Nowym Testamencie. 9 rozdział i 8 wiersz. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. I to ma znaczenie obrazowe. Świątynia. Miejsce najświętsze. miejsce, gdzie Bóg przebywa. Jest to obraz Starego Testamentu. Wiemy, że jak Zachariasz wszedł, ojciec Jana Chrzciciela, za zasłonę, to mimo, że za nim mówił, to jednak wszyscy wiedzieli, że on tam jest. Bo nie potrącał sprzęty, prawda, i tam spadały te sprzęty, no, jeszcze żyje. Dlatego, że gdy się ruszył, to tam dzwoneczki u jego, u skraju jego szaty dzwoniły, więc cały czas było widać, że on jest, mimo że gdy wyszedł, to pisał na tabliczce i pokazywał im, prawda, jaka jest jego wola. A więc to była poważna sprawa. Jeśli się skrzyni przymierza, zwyczajnej skrzyni, takiej babuni, prawda, ktoś dotknął i zginął, to była skrzynia zwyczajna. Ale ona była nadzwyczajna, dlatego że Bogu się podobało właśnie w tej skrzyni umieścić swoje imię. Ona była pewnym symbolem, punktem kontaktu między człowiekiem Starego Testamentu a Wszechmogącym Bogiem. Gdy się jej dotknęli, by jej pomóc, to padli martwi. A więc wejść do miejsca najświętszego jest rzeczą, no, niebezpieczną. W każdym razie człowiek nie jest pewny. No ale wiecie, coś się stało, gdy Jezus na Golgocie umierał. Co się stało? Wśród wielu wspaniałych rzeczy stało się coś jeszcze. Nie chodzi mi o to, że tam że słońce się... Nie. Siostra mówi cały czas. Jest tu, nie, zasłona pękła. Pękła zasłona. I się otworzyło miejsce tajemnicze, zakryte. I rozdział 10 Hebrajczyków, wiersz 20. 19 wiersz może. Mając więc, bracia i siostry, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. A więc nowa i żywa droga do świątyni. Za zasłonę. Jest to symbolika i trzeba wtedy poznać dokładnie Stary Testament, o co tu chodzi. Myślę, że się takich kazań już trochę słyszeli. A jeśli nie, to sobie można samemu postudiować. To są ciekawe sprawy. Ja ich nie pogłębiam, bo cały czas mnie interesuje sprawa drogi. I teraz my mamy dostęp, możemy wejść. Też i kapłan, 21 wiersz, jest wielki nad domem Bożym i mówi: wejdźmy na nią, na tę drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I spójrzmy na ten fragment, on jest bardzo ważny. Na tę nową drogę musimy wejść jako nowi ludzie. Stare nie zdzierży, nie wytrzyma, nie rozumie. Musi być nowe stworzenie, nowy sposób myślenia. Jest taki bardzo ciekawy werset, który trzeba zawsze pamiętać, gdyby ktoś nas zapytał o nawrócenie, na czym to polega. I w księdze Izajasza, może nie otwierajcie, ja tylko tak poddam, żebyście sobie zapisali, nagrali, ale już nie otwierajcie, żeby nie zgubić, bo to jest tylko dygresja, nie zgubić myśli. Izajasz 55, wiersz 7. Jest to ten rozdział, gdzie jest powiedziane, że przyjść, pić i kupować bez pieniędzy. I 7 wiersz mówi tak: niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, by się nad nim zlitował. Do naszego Boga, który jest hojny w odpuszczaniu. A więc trzeba swoją drogę, własną drogę, pokrzywioną ścieżkę porzucić. Swoje zamysły, sposób myślenia porzucić i się do Pana nawrócić. A Pan jest tak hojny w odpuszczaniu, że nam wszystko przebaczy. Oczyści, odnowi, odrodzi. I kto jest w Chrystusie, ten jest kainektizis. Po grecku znaczy stworzony na nowo. Nowe stworzenie. Stworzony od nowa. W starym ciele. Ale ma nowe wnętrze. Nowe serce. Mięsiste, niekamienne. Nowy sposób myślenia. Nowe imię i tak dalej. I po tej drodze, gdy idzie ze szczerym sercem, a wyraz szczery oznacza bez żadnej domieszki, to musi być szczere złoto, to musi być takie prawdziwe mleko bez dolewania tam czegokolwiek, to musi być prawdziwy olej napędowy samochodu bez oleju no, tego opałowego, ale to musi być szczere, bez domieszek. Szczere serce, prostolinijne serce. To nie mówiliśmy, ale chyba powiemy sobie później, tak za chwilę o tym. Wrócimy jeszcze do pewnej sprawy. Dalej, w pełni wiary. Co to jest wiara? Pewność. Ale czego pewność? Tego, czego się spodziewamy. A to za mało. Każdy, kto do Boga przystępuje, jest powiedziane. Więc trzeba najpierw do Boga chcieć przystąpić. Do Boga. Dopiero wtedy ten Bóg w nas da miarę wiary. Włoży w nas wiarę, bo wiara jest z Bożego Słowa, ze słuchania Bożego Słowa. A więc przychodzisz do Boga i wierzysz, że Bóg istnieje. To samo twoi demony zresztą robią i wierzą. One drżą i ty też drżysz, chwała Bogu, że robisz to samo co demony. I to jest dobrze, bo to jest start. Zatem, że demony teraz się nie poddają Bogu, nie powierzają Mu swojej drogi, nie proszą Go, by stał się ich drogą, mimo że wierzą w Boga i drżą przed Nim. A ty teraz, mając tę wiarę jak demony, nie mówię demoniczną wiarę, nie, tylko wiarę jak demony, jak złe duchy nieczyste, które znają rzeczywistość, teraz przychodzisz i Boże, dziękuję Ci, że mnie nagradzasz. Jest to cały czas Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz. Kto do Boga przystępuje, musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go słuchają, są posłuszni. I to właśnie jest ta żywa wiara. Pełni takiej wiary, że do Boga przychodzą, jako Boga, którego akceptują, uznają, ale też, któremu się teraz poddają. I dopiero teraz mogą iść nową drogą i się na niej dobrze czują, jak u siebie. Dalej czytamy, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, a więc wolność od grzechu, obmyci na ciele wodą czystą i wtedy ci ludzie się nie boją śmierci, nie boją się proroctwa, bo znam ludzi, którzy na przykład nie lubią chodzić na nabożeństwa, gdzie są proroctwa, bo a nuż tam, prawda, wyczają ich tam różne sprawki. A więc to musi być czyste serce, oczyszczone. Wtedy się nie boimy proroka, a nawet prorok do nas przyjdzie i coś nam powie, prawda, jak dalej, to my teraz wiemy, że coś tu nie gra, bo ty wiesz, że ta sprawa jest czysta, a on to mówi, a więc coś musi być z tym człowiekiem niedobrze. I oczywiście jest to ta walka duchowa, nie od razu dajesz mu szczękę, nie, spokojnie, spokojnie, modlisz się i tak dalej i za jakiś czas ten człowiek przychodzi i wyznaje, że byłem zwiedziony, to i tamto. To opisuje pewne wydarzenia. Ale tu musi być naprawdę czystość prawdziwa, nie tylko taka zewnętrzna. No, co dalej by tu można było o tym powiedzieć? Trzymajmy się niewzruszenia nadziei. Oczywiście nasz chrzest. Czym jest chrzest? Oprócz wszystkich różnych określeń również jest aktem posłuszeństwa. Jest to pierwsze posłuszeństwo, jakie wykazujesz po nawróceniu. Dajesz się, czy poddajesz się temu głupiemu obrządkowi. Pomyślcie, ja jak byłem jako dziecko, pamiętam, gdy szliśmy na nabożeństwo, no fajnie, cieszyłem się, że nikogo nie ma obcego. Sami swoi grali, prawda, na tej fizharmonii, takie rzężące, śpiewali takie pieśni bardzo długie i takie. I to wszystko było fajne, ja siedziałem, prawda, jako myślałem sobie, będzie 18 lat, będę miał, cześć, bye bye, ja będę żył po swojemu. Oczywiście, że ja kiedyś mówię to na zlocie, rzeczywiście ten dylemat mi cały czas, jak chodziłem po ulicach Krakowa, po rynku głównym, myślałem sobie tak, dobra, ale są te dwie drogi. Ta wąska i brama i tak dalej, ta szeroka. I teraz by to zamienić jakoś tak, wiecie. Zamienić tam oczywiście na końcu już. Że idę z tą szeroką, przestronną, szeroką, mam fajnie, idziemy traliero, prawda, i wchodzimy też traliero. Fajnie byłoby. Ach, to głupi, to nie chce iść tą ciasną i tam potem ma zginienie, no bo jak. Ale nie dało się zamienić i musiałem się nawrócić. I właśnie ten chrzest. Zawsze się wstydziłem, bo gdy byliśmy na tym trzecim piętrze, tam teraz jest restauracja Wieżynek, ma cały ten obiekt, prawda, i na trzecim piętrze, tam nikt nie przychodził. Trzeba się było wdrapać w rynku głównym na to trzecie piętro. No, kto tam przychodził? Mało kto. Tam ktoś zaczął, o przepraszam, myślałem, że restauracja. A tu idziemy na chrzest nad Wisły. siadamy z autobusu, idziemy, prawda, namiot rozbijamy, ci się ubierają takie białe szaty, takie głupie to wszystko ludzie. Mężczyźni taki w tych hałatach. Kobiety nawiązują za tego, ja tak się wstydzę, tylko patrzę, że nie ma moich znajomych, prawda, kogoś, no bo takie głupie, no. Prawda, wchodzą do wody, ta woda taka, wiecie, Wisła, była jeszcze czysta, ale już też przestawała być czysta. No i tak to płynie, tam kamyki jakieś tam się potknął, tego, stoją tam chłopcy, się śmieją, a mi tak było wstyd tego wszystkiego, no znów no, w sali jesteśmy, no znów nikt nie widzi, jak fajnie. I Bóg tak chciał, że ja swój chrzest przyjmował w rzece Wiśle, po drugiej stronie, gdzie naprzeciwko był mój klub AZS-u, gdzie trenowałem kajakarstwo. I już się nawróciłem. Akurat 30 czerwca, rok 62, 24 czerwca, rok 62, gorąco, upał, też było 30 parę stopni. Stoją tu pełno ludzi, nas tylko 8. No i koledzy tam pływają na kajakach, prawda, przytrzymują się, bo to Wisła płynie tak wolno, przytrzymują się i patrzą, oglądają wszyscy. Ja sobie myślę, no co to będzie? Śpiewają pieśń taką długą, co cudny dzień. No, potem ta pieśń stała się przebojem oczywiście. Oczywiście nie w Polsce, tylko tam gdzieś, gdzie po angielsku śpiewają. O Happy Day. No ale wtedy to jeszcze nie był przebój, więc to się człowiek wstydził i tego ciągnięcia. Ale ja się wtedy nie wstydziłem. Nie, stałem odważnie. Wyprostowany. Potem brat Maksymowicz Teodor, prawda, który nas chrzcił, wziął, mówi, Kazik, pomóż mi. Chętnie, ja zawsze lubię pomagać. A więc zanurzył, to ja pomogłem tym starszym ludziom wyjść na zewnątrz, potem była już dziewczyna jedna i na końcu wziął mnie i przy mnie sobie gadkę uciął. A ja patrzę, stoi tyle ludzi, stoją dziewczyny, tam kobiety w bikini, takie stoją różne. Tak, pełno ludzi się zlazło, bo to wiecie, a nas było raptem, ja wiem, osób z 50 i to z kilku zborów przyjechali jeszcze. Tłum. Ale był tłum, bo oni wszyscy się weszli. I my tak stoimy, prawda, w tej wodzie i brat Maksymowicz taką gadkę sobie strzelił, prawda. Wy z tego człowieka młodego widzicie, on się urodził tam, tego mieszka w waszym mieście, chodził, tego, ale teraz będzie chodził. Mówi, jako nowy człowiek, bo zaraz go zanurzę i stary Kazik popłynie do Gdańska. A wstanie nowy Kazik, mówi, i on będzie chodził po tego. Nie mówił, że będę kaznodzieją, pastorem, on tego może nie wiedział, a też nie chciał, wiecie, nie, zapeszać, nie. My nie zapeszamy, nie. Nie chciał faktów uprzedzać. To jest bardzo ważne. Ale jak coś wiemy, nie mów za szybko. Niech się urodzi, ty się módl, pomagaj, niech samo urośnie. Jak Bóg robi z nami. On obnaża nasze wnętrze przez postępowanie nasze. Niech samo urośnie. Więc on nie chciał za wcześnie mówić rzeczy niepotrzebnych, więc był bardzo, to był w porządku. No i jak to wszystko, tak? Teraz pyta mnie, czy wierzysz, czy ślubujesz, a tak, i zanurzył. No i potem, a to jest paskudnie tak do tyłu, wiecie, do przodu to jest łatwo, a do tyłu, to, wiecie, do uszu, tam tego, to. Ja myślę, jak ja to zrobię z tym sobą, bo w Ameryce oni mają fajnie, tak, stoją, prawda, w ten sposób, no i, a u nas tak nie wolno, u nas trzeba stać, prawda, jak do trumny w ten sposób, no. No i jak w końcu tak, wiesz, zanurzył, wynurza, a ja słyszę oklaski. Wszyscy ci ludzie bili brawo. Więc byli poruszeni, nie śmieli się z nas. W tym wszystkim nie widzieli głupoty. Bo Boże, głupstwo jest mędrsze niż ludzie. My się nieraz boimy, że to jest głupie. Trudno. Ale Bóg zbawia nas właśnie przez głupie kazanie, które jest prawdziwie mądre, jak się okazuje. To jest prawdziwy, mądry sposób. Na Golgocie umarł. Szubienicznik. Ale właśnie tak. To była śmierć haniebna. Śmierć niewolników, jak szubienica. Ale właśnie w ten sposób Bóg chciał świat zbawić. Dlatego też nie bójmy się, nie wstydźmy się Ewangelii tej drogi, której jesteśmy. Którą idziemy, która w nas jest, którą jesteśmy. Jesteśmy ludźmi tej drogi. Nie wstydźmy się. Dlatego też obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Trzymać się. Cały czas trzeba się trzymać. Ale już nie będę rozwijał każdego tematu. Pójdziemy dalej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Dzieje apostolskie, rozdział 20. 1196. Paweł się tam żegna z ludźmi, których bardzo lubił, szanował, ze starszyzną zboru w Efezie. Jest to na brzegu morza. On tam do nich wygłasza różne mowę, w której porusza różne sprawy, ważne sprawy. Ale ja tylko oczywiście naszą sprawę chcę podkreślić. Wiersz 24. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Bardzo ważny werset. Oczywiście on jest wyrwany z kontekstu. By trzeba było czytać i wcześniejsze, późniejsze. Ale i sam w sobie on tutaj jest zamkniętą wartością. O moim życiu mówić nie warto. Może czasami się wstydzisz powiedzieć swoje świadectwo. No bo co powiesz? Nie byłeś Nicky Cruzem. Gdybyś był narkomanem, prawda, zarżnął dwóch ludzi, gdybyś tam okręt podpalił, zgwałcił, to byłabyś o czymś mówić. A tak? I pamiętam też, i ja o sobie myślałem, no co ja powiem? Porządny od urodzenia. Dlatego, że matka urodziła mnie na Syberii, w tym czasie ojciec był pod Sielcami, prawda, i tam go zmobilizowali, potem wędrował, jak wiecie, w piechocie i był ranny i tak dalej. No więc urodziła mnie już w Gehennie. Już powinna być święta z racji tego, gdy... A wyszła za mąż, miałem lat 16, więc urodziła mnie, gdy miałem lat 20, a wcześniej moja siostra zmarła, bo nie wytrzymała tego zimna. No i teraz co zrobić? Potem gdy żyłem, to się bałem wszystkiego. Jak tam coś ukradłem, to potem się przyznawałem od razu, pod sumienie. Nawet nie pocałowałem dziewczyny. Mam 18 lat i dziewczynę nie pocałowałem. Święty! A Nicky Cruz, to dopiero facet. Nie wstydź się, bo każdy grzech jest grzechem, który nas dyskwalifikuje, gdy chodzi o wieczne życie. I się nie ma co przechwalać, że się zaliczyło takie czy inne grzechy. Ale powiedz tak szczerze, prosto to, co masz na sercu, co było z tobą. I wszystko. A nawet gdy masz wielkie, wspaniałe rzeczy, nie przechwalaj się, nie rób z tego potem trylogii. Oczywiście, że trzeba pisać i filmy robić, jeśli Pan nam każe, żeby ludzie czytali, żeby ludzie oglądali, dzięki temu filmowi Krzyż Sztylet i tak dalej. No wiecie, ile się ludzi nawróciło w Polsce i na całym świecie, to trzeba robić. Ale nie po to, by mówić o sobie. Paweł mówi, nie przywiązuje wagi. Świadectwo jest zawsze świadectwem, czy maleńkie, czy wielkie, zawsze jest wielkie w oczach Bożych. A więc motywacja jest tu najważniejsza. Mnie tylko chodzi o jedno, mówi Paweł i Nicky Cruz i każdy z nas. Bylebym tylko dokonał biegu mego. A więc jest to bieg. I 12 rozdział Hebrajczyków, co nam powiada? Biegnijcie. Tak? Mamy biec. Brać udział w tym biegu. To jest 12 rozdział Hebrajczyków, pierwsze wiersze i niżej. Jest to wyścig. Jest to bieg. A więc to nie jest, że się wleczemy, prawda, powoli. To nie jest tylko stanie, to nie jest tylko kroczenie dostojne, to nie jest tylko chodzenie, to jest nawet i bieg, mój bieg. I służba, którą przyjąłem od Pana. No i oczywiście muszę teraz tu przeczytać 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 wiersz. Drugi list Tymoteusza, 4 rozdział i 7 wiersz. Bardzo znany tekst, często cytowany, szczególnie przy pogrzebach. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Bój. To znaczy, że trzeba zmagać. Zmagać się z sobą, z grzechem, z diabłem, z przeciwnościami. Cały czas jest bój. Nawet teraz walczymy o powietrze, prawda? Dalej. Zachować wiarę. Czyli wiarę można utracić. Gdy przyjdzie ten człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? A więc każdy z nas jest człowiekiem tej drogi, gdy ma wiarę, Bożą wiarę w Jezusa Chrystusa, z Chrystusa Jezusa. I tę wiarę trzeba zachować. nie rozmydlić jej, nie rozmienić, nie rozwodnić, a zachować tę wiarę aż do swojej sędziwości. No i biegu dokonać. Nie tylko rozpocząć, ale i dokończyć. I my dokończymy też za 15 minut o godzinie 12.